Maciej Klusak, Dariusz Skoniczko, Stefan Scholz-Rogoziński, zapomniany odkrywca Czarnego Lądu. To pierwsza powieść o zapomnianym XIX-wiecznym podróżniku. Z Maciejem Klusakiem rozmawia Danuta Sienkiewicz.
Rogoziński zginął tragicznie w wypadku w Paryżu w 1896 roku. Potrącił go tramwaj konny. No i tak się ta książka gdzieś kończy. No dobrze, nie powiem, czy się kończy dokładnie tą sceną, czy inną. Natomiast nie ma czegoś takiego, co by było gdyby. Natomiast rzeczywiście ten ostatni rok jego życia, jeżeli można trochę uchylić rąbka tajemnicy, który jest dosyć mocno opisany w tej książce, to był rok, który nie jest dokumentowany. Nie wiadomo, co się działo z nim przez ostatnie 13 miesięcy życia i tam sobie pozwoliliśmy na pewne dywagacje. Właśnie co by było, są wyznaczone co najmniej dwie takie ścieżki, gdzie Rogoziński, gdyby nie ten wypadek, mógł podążyć i pewnie by się coś ciekawszego jeszcze stało niż ta jego wyprawa kilkanaście lat wcześniej. Ta końcówka mniej więcej tak wygląda, natomiast no kończy się żywot Rogozińskiego i kończy się książka. Nie ma dalszych losów dzieci, których nie miał i tak dalej, i tak dalej. Więc tu po prostu trzymaliśmy się jednak tych faktów historycznych.
A wątek Kaliski mocno zaznaczony, te konflikty nieco z żoną i to małżeństwo, które się nie układało, to dodaje pikanterii tej książce? Opowiadacie o tym?
Oczywiście pani Hajota wpędziła do grobu Rogozińskiego, więc ciężko ją było pominąć, więc oczywiście jest ten wątek. Ona gdzieś tam jest przedstawiona, jakąś tam ocenę od nas otrzymała, więc jest należycie potraktowana. Natomiast sam motyw rozwodu jest banalnie przeprowadzony w książce, bo nie uznaliśmy tego za jakieś specjalne wydarzenie. Natomiast rzeczywiście Rogoziński wielokrotnie pojawia się w Kaliszu i pojawia się w Kaliszu w kłótni z ojcem i potem pojawia się dobry ojciec, który jednak rzuca groszem przed wyjazdem, który zaczyna rozumieć swojego syna. Rozmawiają o Kaliszu, wraca wspomnieniami do Kalisza, będąc w Afryce. Także ten motyw tego jego rodzinnego miasta jest. Mimo, że Kalisz nie był specjalnie tak emocjonalnie hojny dla niego, czyli no, wolał Kraków, wolał Warszawę, tu jakby to miasto tak na granicy zaborów, na granicy wtedy państwa rosyjskiego, specjalnie nie interesowało się tym, co Rogoziński robi. Owszem, on był jako Kaliszanin przyjmowany tutaj ciepło, natomiast niewiele z tego wynikało, więc ten Kalisz z sentymentu odwiedzał, natomiast specjalnie, jak już wyjechał raz, to nie czuł, że chce tu osiąść, czy chce tu bardzo, bardzo, bardzo wracać. I tak obiektywnie przedstawiliśmy. Natomiast na pewno zadbaliśmy o to, żeby o tym Kaliszu było dużo.
23 września 1883 rok. Meme. Wyruszyłem sam do jeziora Mbu. Stefan ze względu na kontuzję nogi musiał zostać w obozie. Po długiej rozmowie doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu dłużej czekać, bo on i tak nie da rady uciekać przed niebezpiecznymi słoniami. Skończyły nam się dary dla kacyków, co trochę ograniczało pole manewru i blokowało plany dalszej podróży. Miałem szczęście, gdyż nie dane mi było stanąć na drodze słoni. Odnalazłem za to rzekę, którą krajowcy nazywają Meme. Jest to zapewne dopływ tajemniczej rzeki, która tworzy wraz z innymi ujście Rio del Rey. Na ganku domu Sakera ojciec Smith, następca Thompsona, udzielał Stefanowi kolejnej lekcji języka Bakfiri. Słońce powoli znikało za widnokręgiem. Stefan był bardzo zadowolony z ich kontaktów. Mógł porozmawiać z kimś, kto nie zgadzał się z nim we wszystkim, spierał, ale darzył sympatią. Drogi pastorze, z radością obserwuję waszą misję ewangelizacyjną wśród krajowców. Stefan zaczął rozmowę, o której od dawna myślał. Naprawdę wykonujecie tu wielką pracę. Idea ojca Sejkera kwitnie. Miło mi to słyszeć. Mamy jednak tak wiele potrzeb. Na miejscowych też czyha wiele pokus płynących z Europy. Smith spojrzał znacząco na pijącego właśnie szklaneczkę ginu Polaka. On również przymierzał się do ważnej dla siebie rozmowy. Wiesz, Stefanie, ciągnął, na tym odkrytym niedawno przez Boga wybrzeżu toczy się wojna o wpływy. Wiara to piękna rzecz, ale by ją krzewić, nie możemy pokazywać, że między nami, Europejczykami, istnieją animozje. Nie możemy pochwalać, gdy ktoś prowadzi swoje interesy za pośrednictwem baryłek z ginem. Z drugiej strony, Krajowcy dziwnie patrzą na Europejczyków, którzy wyznają różnych według nich bogów. Stefanie, ja muszę mieć fundusze na rozwój misji, by móc przeciwstawić się misjonarzom katolickim, by kupcy, którzy teraz mnie wspierają, nie uznali, że lepiej będzie wielbić Watykan. Ty, mój drogi przyjacielu, masz korzenie protestanckie, dlatego poczułem, że mam tu brata. Ale wiemy również, że jesteś wielkim patriotą i zrobisz wszystko, by tę ziemię ofiarować swej ojczyźnie. Dlatego w kwestiach interesów nie mogę być po twojej stronie. Nie mogę pozwolić, byś miał tu plantację. To nie jest moje zdanie, ale Kościoła, który reprezentuję i ludzi, przed którymi odpowiadam. Ja nie mogę sobie pozwolić na bycie romantycznym bohaterem. Jestem tu w pewnym celu, do którego prowadzi ewangelizacja i nie mogę nawet krok z tej ścieżki zboczyć. Mówił cicho, lecz z wielką stanowczością. Stefan z ciężkim sercem wiedział, że będzie musiał narazić na szwank ich wzajemne kontakty. Ile razy przebaczysz bratu? Spytał spokojnie. Bratu 78 razy, natomiast wrogowi nigdy się nie przebacza. Smith wstał, czym dał znak, że spotkanie jest skończone. Stefan zebrał notatki z ostatnich tygodni i ciężkim krokiem bez pożegnania odszedł w stronę dłubanki, która zabrała go do bazy. Też wykombinował nazwę Stefania. Pomyślał o czekającym na niego Janikowskim.
Maciej Klusak, Dariusz Skonieczko, Stefan Scholz-Rogoziński, zapomniany odkrywca Czarnego Lądu.